W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pater noster, jesin celis, sancti vicetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, et ad voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Amen. Wspomożę niewiernych. I tak oto powoli nasza łódź powoli dobija do brzegu. Ten brzeg to oczywiście zbliżające się wakacje. Ten brzeg to czas wolny, który jest przed nami, a ta łódź to konferencje, które mieliśmy w ciągu tego roku. Drodzy Państwo, te konferencje poświęcone były modlitwie pańskiej i to, co uprawiamy tutaj przez te ostatnie miesiące, to jest refleksja nad tekstem, nad treścią modlitwy pańskiej. Sama ta refleksja nie jest jeszcze modlitwą. To, co robimy, to, czym się zajmujemy, możemy nazwać teologią modlitwy pańskiej. A więc możemy powiedzieć, że wiara, która szuka zrozumienia. Szukamy zrozumienia naszej wiary. Modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, modlitwą Pańską, modlimy się od dziecka i odmawialiśmy ją tysiące razy. A teraz postawiliśmy sobie za cel to, żeby spojrzeć na nią znacznie głębiej, ale nie tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale przede wszystkim po to, żebyśmy mogli lepiej, głębiej, pełniej się modlić. Czyli pełniej rozmawiać z Bogiem. Ta nasza refleksja prowadzi do medytacji. Ta medytacja jest na przykład wtedy, kiedy Państwo wracają z konferencji takiej jak te i zastanawiacie się nad treściami, które przeżyliśmy, przyswoiliśmy sobie. Natomiast medytacja może prowadzić do kontemplacji. A więc do takiego spotkania z Bogiem, w którym nie tylko rozważamy, ale głęboko przeżywamy nieraz w ciszy swojego serca i sumienia to, z czym się zapoznaliśmy, to, co przyswoiliśmy. Mamy za sobą konferencję na temat sześciu pierwszych próśb modlitwy pańskiej. Powiedzieliśmy na samym początku, że byłoby dobrze odmawiać tę modlitwę tak, jak można byłoby ją nauczyć odmawiać dzieci, mianowicie na palcach. Teraz myślę, po tych konferencjach mamy pełną świadomość, że na tę modlitwę składa się siedem próśb. Modlitwa Jezusa Chrystusa, której On nas nauczył, jest modlitwą także i pod tym względem doskonałą. Dzisiaj zajmiemy się ostatnią z tych próśb, ale nas zbaw ode złego. Otóż ja bym proponował Państwu na spokojnym czasie, niekoniecznie odkładając rzecz całą, ale po tych konferencjach zrobić sobie pewne takie ćwiczenie. Mianowicie wziąć papier, kartkę papieru, czy zeszyt, czy cokolwiek, albo komputer, kto się posługuje, usiąść, zrobić sobie takie siedem rubryk, napisać poszczególne wyzwania modlitwy pańskiej i zastanowić się, co mnie w tym wyzwaniu, w tym wezwaniu najbardziej zaskoczyło, co mnie dotknęło, co jest najciekawsze dla mnie, co okazało się najważniejsze, co zmieniło moje spojrzenie w przeżywaniu tej modlitwy. Gdyby się udało zrobić, to jest to wielki pożytek duchowy dla każdej osoby, która taką medytację podejmie. Te kartki można sobie zostawić, można do nich sięgnąć za jakiś czas, za kilka tygodni, za parę miesięcy, a może, jeżeli Pan Bóg pozwoli, za kilka lat i zobaczą Państwo, z jakim nowym podejściem, z jakim nowym tchnieniem spojrzycie na to, co zostało utrwalone na papierze. A więc byłoby dobrze, gdyby ta nasza refleksja nad modlitwą pańską nadal trwała, przerabiana w sumieniu i we wnętrzu każdej i każdego z nas. Ostatnie wezwanie jest bardzo krótkie. I ono łączy się z poprzednim, szóstym. Po polsku mówimy w starym polskim języku: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ten łącznik ale jest bardzo ważny, dlatego że obydwa te wezwania są ściśle ze sobą związane. To pierwsze ma charakter jakby negatywny. Nie poddawaj nas próbie, której nie moglibyśmy znieść. To drugie ma charakter pozytywny, ale zbaw nas ode złego. A więc naszą prośbą jest to, by Pan Bóg uchronił nas przed tym, co najbardziej człowiekowi szkodzi. Jedna i druga prośba, ale dzisiaj zastanawiam się nad tą ostatnią, ona jest specyficznie semicka, specyficznie hebrajska. Znamy ją z Nowego Testamentu, napisanego w języku greckim, i ona po grecku brzmi: Allah ryzaichemas apotu poneru. Allah, ale ryzaichemas, wybaw nas, dosłownie wyrwij nas, ocal nas, apotu poneru. A od tego, co złe, od złego. Otóż te słowa, które znamy z greckiego Nowego Testamentu, można dość łatwo, oczywiście ktoś to zna, przetłumaczyć na język hebrajski bądź aramejski, czyli ojczysty czy matczyny język Jezusa. Po hebrajsku te słowa brzmią: ki im hacilenu min haresha. Ki im hacilenu min haresha. Krótka słowa, krótka prośba, ale w niej bardzo głęboka treść. Powróćmy na chwilę do szóstej prośby modlitwy pańskiej, którą rozważaliśmy kilka tygodni temu. Otóż powiedzieliśmy, że człowiek może przeżywać zasadniczo dwa rodzaje prób. Dwie odmiany próby. Jedne próby, jedne doświadczenia pochodzą od Boga. Przypominamy sobie Abrahama, 22 rozdział Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg wypróbował Abrahama. Otóż Bóg ma prawo poddawać swoich czcicieli takiej właśnie próbie. Również po to, a może przede wszystkim po to, aby się z nich chlubić, aby chlubić się ich wiarą, aby poprzez swoje męstwo i wierność Bogu stawali się przykładem, wzorem do naśladowania i jednocześnie kimś opatrznościowym, kto się za nami skutecznie wstawia. Gdy więc przychodzą na nas rozmaite doświadczenia, warto się zastanowić, trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie jest to próba, której został poddany człowiek sprawiedliwy. Otóż buntujemy się wtedy, gdy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Dobrzy ludzie, zdarza się, że w takiej sytuacji ulegają zwątpieniu, odchodzą od Boga i można by powiedzieć, że może wtedy jest tak, jak w starotestamentowej księdze Ozeasza, mianowicie Bóg płacze. Otóż może być tak, że nie wychodzimy z tej próby zwycięsko, Dlatego prosimy Go o siłę na czas próby, na czas doświadczenia, które mogłoby być dla nas za trudne. Ale jest też drugi rodzaj próby, drugi rodzaj doświadczenia. Mianowicie taki, który pochodzi od tego, który jest przeciwnikiem Boga. I wtedy taka próba staje się pokusą. Otóż z Księgi Hioba, bo to z kolei Hiob to przykład najlepszy, biblijny przykład takiej właśnie, takich doświadczeń, z Księgi Hioba wiemy, że sprawcą tego zła jest szatan. Ale Bóg je w swojej tajemnicy, swojego miłosierdzia i dobroci, ale Bóg tę próbę dopuszcza. I wiemy, że Hiob wyszedł i z tej próby zwycięsko. Otóż w jednym i w drugim przypadku chodzi o naszą wytrzymałość. Można by powiedzieć wytrzymałość duchową. Ale powiedzieć trzeba, że to nie wystarczy. To nie jest tak, że z każdej próby, z każdego doświadczenia, z każdej pokusy wychodzimy zwycięsko. Mało tego, są sytuacje, kiedy zło przeważa, kiedy zło dominuje, kiedy zło staje się szczególnie dotkliwe. I takiej właśnie sytuacji, takich sytuacji dotyczy ostatnia prośba. Nie wódź nas na pokuszenie. Czyli nie poddawaj nas próbom, których nie bylibyśmy w stanie znieść, ale nas zbaw ode złego. Otóż papież Benedykt XVI powiedział kiedyś bardzo prawdziwe słowa. Nieszczęścia mogą być konieczne dla naszego oczyszczenia. Natomiast zło nas niszczy. Otóż z tego wychodzi prawda, którą bardzo często trudno nam przyjąć. Mianowicie, nie każde nieszczęście, które nas w życiu spotyka, jest złe. Otóż bywają nieszczęścia, które służą naszemu oczyszczeniu, przybliżeniu nas do Boga. Czymś natomiast zupełnie innym jest zło. Bo o ile z nieszczęścia możemy wyjść umocnieni, to ze zła możemy wyjść całkowicie przegrani i zniszczeni. I tak przechodzimy do samej tej ostatniej prośby. Mówimy tak. Ale nas zbaw ode złego. Zwróćmy uwagę, jak cała modlitwa pańska, tak i ta prośba, nie jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Nie mówimy, ale mnie zbaw ode złego. Mówimy, zbaw nas ode złego. Tak jak w pozostałych prośbach, nie modlimy się wyłącznie za siebie. Modlimy się za innych, praktycznie modlimy się za wszystkich. A więc modlimy się za tych, którzy są poddawani próbom, nieszczęściom, albo przeżywają tragedie i zło, które nas szczęśliwie do tej pory omijają. Modlimy się za tych, którzy są zbyt słabi, by stanąć wobec Boga zwycięsko, by wyjść z tej próby zwycięsko. Modlimy się nie tylko za siebie, tym bardziej, że zło ma niszczycielski charakter nie tylko o skutkach indywidualnych, osobistych, ale zło ma też charakter skutki społeczne. Gdy się modlimy, ale nas zbaw ode złego, to dajemy poznać, że nie jest nam obojętny stan moralny i duchowy mojej rodziny, moich najbliższych, kościoła, do którego należę, wspólnoty narodowej, którą tworzę i wreszcie świata. Kiedy modlę się tą modlitwą, to modlę się o to, żeby we wszystkich tych sprawach, w rodzinie, we wspólnocie, w kościele, w narodzie, w świecie, żeby Bóg wziął sprawy w swoje ręce i ocalił nas od złego. Jeżeli chcemy zrozumieć naturę złego, chcemy przynajmniej ją zobrazować, to ja myślę, że chyba najlepszy, najbardziej prosty jest przykład, który porównuje zło i jego skutki z gniciem. Państwo doskonale wiedzą, o co chodzi. Kiedy mamy owoc, na przykład jabłko, i pojawią się tam pierwsze objawy gnicia, to wiemy, że nie odkładamy go na bok z nadzieją, że wszystko wróci do normy, tylko staramy się ten kawałek wykroić, bo wiemy, i to kroimy znacznie dalej, tak jak przy raku, jak przy nowotworze robią to chirurdzy, znacznie więcej, żeby ewentualnie zabezpieczyć wszystko, co jest dookoła. Natomiast jeżeli się tego nie zrobi, to po kilku godzinach, daleko bardziej po kilku dniach, ten owoc nadpsuty robi się zupełnie zepsuty i nie da się go w żaden sposób odzyskać z powrotem. Nie ma środków, które by pozwoliły to zgniłe jabłko z powrotem uczynić zdrowym. I w świecie dzieje się coś podobnego. Jest zło, które świat drąży, które drąży pojedynczych ludzi, które drąży drobne wspólnoty, może się pojawić w rodzinie, może się pojawić w kościele, może się pojawić w narodzie, może być wreszcie zło, które dotyka całe społeczeństwa, cały świat. Gdy ono się zacznie, to ono potrzebuje radykalnych środków. Nie może być pół środków ani oczekiwania na to, że wszystko się jakoś naprawi. Otóż nie. Ta sytuacja dotyczy chrześcijan wszystkich czasów. Ale myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, że w naszych czasach, w niektórych okresach historii, a w naszych czasach to zło nasila się w szczególny sposób, że jego obecność jest porażająca, że wobec tej obecności zła, jego skutków, jego natężenia, że bardzo często czujemy się zastraszeni, zalęknieni, bezsilni, opuszczamy ręce albo usuwamy się na bok, tak jak gdybyśmy oczekiwali, że ten gnijący owoc, że naprawi się sam. Otóż nie. Ile razy modlimy się, ale nas zbaw ode złego. Tyle razy dajemy poznać, Panie Boże, naszymi rękoma, naszymi oczami, naszym sercem, naszym sumieniem, naszym postępowaniem, naszym nauczaniem, naszą postawą, nie wskuramy wiele. Sam weź sprawy w swoje ręce. Tak jak wtedy, kiedy modliliśmy się w trzech pierwszych prośbach modlitwy pańskiej. Otóż zepsucie bywa, że staje się tak wielkie, że szokuje i przeraża. A ma do siebie to, że jest wyzywające, bezczelne i bezwstydne. I myślę, że te aspekty zła widać we współczesnym świecie bodaj lepiej, wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd. A jak zachowują się chrześcijanie? Trochę tak, jak to było po zmartwychwstaniu. Mianowicie Jezus zmartwychwstał, ale ci, którzy go wyznawali, zamknęli się w wieczerniku z obawy przed Żydami. Zamknęli się, bo byli wciąż napełnieni lękiem. Myślę, że największym wrogiem Kościoła, największym wrogiem wyznawców Chrystusa dzisiaj jest lęk, jest strach, który bardzo często nas paraliżuje, że nie chcemy zabrać głosu, nie chcemy mówić o swojej wyraźni, o swojej postawie, z obawy przed tym, żeby nie zostać ośmieszonym, wykpionym, żeby nie zostać skrytykowanym, żeby nie znaleźć się gdzieś tam w ogniu tej krytyki, która bywa odbierana jako bolesna, dotkliwa ironia, sarkazm, kpina. I dlatego zamykamy się z obawy przed tym, co mogłoby nam przysporzyć jakiegokolwiek duchowego dyskomfortu. Boimy się marginalizacji, wyszydzenia, a czasami, bo i o to chodzi we współczesnym świecie, uwięzienia. Bo przecież są kraje, i to wcale nie kraje i państwa trzeciego świata, ale państwa wysoko rozwinięte, w których wierność Ewangelii i Chrystusowi trzeba opłacić bardzo wysoko, nawet więzieniem. Modlimy się więc tą modlitwą w sytuacji nieszczęść, jakie przydarzają się w niespokojnych czasach. Dzięki tej prośbie, i to jest ten pewien paradoks, Kościół nigdy nie jest sparaliżowany. Otóż, gdy nam się wydaje, że od nas już nic nie zależy, gdy nam się wydaje, że moje siły nie wystarczą, że nasze siły nie wystarczą, że to zło trawi wspólnotę, Kościół, naród, świat, trawi tak, jak to jabłko, które gnije, psuje się coraz bardziej i bardziej, to wtedy odmawiamy, ale nas zbaw ode złego. To jest modlitwa, można by powiedzieć, ostatniej nadziei. Kiedy już tracimy nadzieję na to, co my możemy zrobić i co od nas zależy, wtedy powierzamy to wszystko, co najtrudniejsze, wobec czego nie możemy wiele, wobec czego jesteśmy bezsilni, powierzamy Panu Bogu. Gdy tak odmawiamy tę ostatnią prośbę, to czujemy, że w najmroczniejszych sytuacjach nie jesteśmy sami. Drodzy Państwo, myślę, że cała modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, a ta ostatnia prośba zwłaszcza, one są potrzebne w naszych czasach. Mamy do czynienia, myślę, że tego nie trzeba uzasadniać, bo to widać gołym okiem. Mamy do czynienia z głębokim rozkładem ładu moralnego, zaprogramowanym i realizowanym na podłożu niezwykle cynicznej i niezwykle wyrafinowanej hermeneutyki podejrzliwości. Czyli sączenia ludziom wątpliwości w absolutnie każdej dziedzinie. Sączenia ludziom wątpliwości i podważania wszystkiego, co do tej pory uchodziło za pewniki, za niepodważalne, co do tej pory kształtowało świat wartości. I właśnie dzisiejsi ludzie, wielu dzisiejszych ludzi czuje się głęboko zagubionych. Dlatego, że nie ma tego, co moglibyśmy porównać do duchowego kompasu. Państwo wiedzą, że można być zagubionym gdzieś w lesie czy na morzu i kompas nam wskaże właściwy kierunek, chociaż nad głową są chmury, jest ciemno, nie widać słońca ani księżyca. I ludzie w życiu duchowym również potrzebują kompasu. Im jest mroczniej, im jest ciemniej, im nad nami te chmury rozmaite są niżej i nie widać jakiegoś światła i blasku i orientacji, to tym bardziej potrzebny jest stały punkt odniesienia, który stanowi dla nas fundament. I właśnie ten stały punkt odniesienia, tym punktem odniesienia jest Bóg i Jego prawo, Bóg i Jego przykazania, ten stały punkt odniesienia w naszych czasach został podany absolutnie w wątpliwość. To spowodowało osłabienie ducha chrześcijan. Spowodowało wszechstronny kryzys. I spowodowało, że człowiek traci nadzieję na przyszłość. Wiemy, jak często robione są rozmaite sądy, sondaże i obliczenia. Nikt nie chce być po stronie przegranych. Każdy chciałby być po stronie tych, którzy mają przyszłość. A jeżeli się przedstawia chrześcijaństwo, jeżeli się przedstawia wiarę w Chrystusa i porządek moralny jako coś, co przynależy do dawnej przeszłości, jako coś, co podupada i umiera, to oczywiście mamy do czynienia z kryzysem tożsamości, zwłaszcza u ludzi młodych. I w tej sytuacji, kiedy wszystko jest podawane w wątpliwość, kiedy podejrzliwość i zwątpienie robi się jakimś takim codziennym chlebem ludzi, to w tej sytuacji modlimy się, ale nas zbaw ode złego. Dwie są szczególnie płaszczyzny, na których w naszych czasach to zło się ujawnia. Jedna to są potęgi rynku, potęgi ekonomii. Dzisiaj właściwie już nie ma gospodarek narodowych. Wszystko, świat jest tak jak jedno wielkie naczynie połączone. I proszę Państwa, potęga rynku, potęga ekonomii jest tak ogromna, że nie waham się tego powiedzieć. Bodaj wszędzie nie rządzą ci, którzy rządzą, których nazwiska znamy na urzędach i funkcjach, tylko rządzą ci, którzy ich wysunęli do władzy i wobec których teraz muszą spłacić swój dług. Rządzą ci, którzy siedzą jak w samochodzie na tylnym siedzeniu. Widać paraliż rządzących. I tu nie ma granic pod tym względem. Cały świat jest mniej więcej w jednakowej sytuacji. Otóż rządzą wielkie korporacje, rządzą gremia, których nas nie znamy. Rządzą postacie, których nigdy na co dzień nie zobaczymy. Czasami tylko możemy domyślać się ich wpływów. I to jest jedno z nieszczęść współczesnego świata. Inne, gdzie widać dobrze obecność zła, to jest handel bronią. Drodzy Państwo, konflikty na świecie nie wybuchają przypadkowo. Ogromna większość tych konfliktów jest wzniecana, zaprogramowana, przygotowana i tylko biedni mieszkający tam ludzie stanowią ofiary właśnie między innymi handlu bronią. Codziennie pełną parą pracują fabryki broni. Tak jak przemysł spożywczy, obuwniczy albo moda. Codziennie muszą być ci, którzy jedzą, ci, którzy się ubierają, którzy kupują buty albo środki czystości. I codziennie muszą być ci, którzy płacą za broń. Bo na cóż produkować coś, co nie będzie używane? Zwróćmy uwagę na cały Bliski Wschód, na dotkniętą nieszczęściem Syrię, nieszczęściem wojny Syrii, Ukraina po sąsiedzku, kraje można wyliczać, Afryka Północna, Bliski Wschód, Ameryka Południowa. Ciągle w świecie szuka się pola do konfliktu, pola do wojny, pola do starcia. I to jest to zło, które niszczy życie milionów ludzi, albo ich zabijając, albo raniąc, albo wypędzając ze swoich domów. Inne nieszczęście, inne zło współczesnego świata to narkotyki i pornografia. Do niedawna wydawało się nam, że narkotyki to jest sprawa bardzo daleka. To jest jakaś sprawa używek tego czy innego, ale gdzieś daleko od nas. Widzimy, że i pod tym względem Świat bardzo się zmienia, również ten wokół nas. O pornografii wiele mówić nie trzeba, dlatego że doskonale widzimy, ile zła, jakie spustoszenia wywołuje w ludzkich sumieniach. Wreszcie, wydawać by się mogło, że to wręcz niemożliwe, a przecież handel ludźmi. W starożytności, a i później handlowano niewolnikami. Wydawać by się mogło, że dzisiaj niewolników nie ma. Nie, są. Tak samo jak byli w starożytności, tak są dzisiaj. Handel dziećmi, handel kobietami, handel siłą najemną. To wszystko trwa i dotyczy i obejmuje miliony ludzi. On dzieje się również i w tej części świata, w której mieszkamy. To jest jedno zło, wobec którego modlimy się, ale wybaw nas od złego. Otóż, gdy to zło, o którym mówimy, gdy bezpośrednio nas dotyka wojna, broń, narkotyki, pornografia, handel ludźmi, gdy dotyka kogoś z nas, to wtedy widzimy, jak ona rodzi dotkliwe i bolesne skutki. I modlimy się, aby to zło nie przeważyło. Ale jest i druga płaszczyzna, ta bodaj jeszcze bardziej wyrafinowana. Mianowicie sądzi się w świecie ideologia dobrobytu i luksusu. Ludziom podaje się wzorce osobowościowe, wzorce moralne, wzorce życiowe, które ludzie starają się naśladować. Widzą na przykład piękne mieszkania, chcą je mieć. Drogie samochody, chcą je kupić. Jakieś, powiedzmy sobie, przedmioty użytku wcale niecodziennego, albo drogie wakacje, chcą je spędzać. Robi się pętla zadłużenia, kredytów, życia ponad stan, które nie może trwać wiecznie. I robi się apatia z tego, rodzą się z tego podziały, rozczarowania, choroby. Bywa nawet, że targnięcie się na swoje życie. Otóż daje się ludziom wzorce, wzory, modele, do których po prostu tego człowieka, albo tę wspólnotę, albo tę społeczność nie stać. I która nigdy mu nie przyszłaby do głowy, gdyby nie widział tego i gdyby go do tego nie zachęcano. Ale to ma swoją drugą stronę. Otóż wyciągnij rękę, weź kredyt, nabądź to, i jeszcze tamto, i jedź na wakacje, spłacisz później. A sprawy duchowe, a Bóg, no to wszystko fikcja. To ci jest niepotrzebne. Zobacz, że to cię ogranicza. To ci zabiera czas. Niedziela? Odbyła się wielka dyskusja nad niedzielą i zostało wydane prawodawstwo, które niedzieli dotyczy. Doszło do tego, że w niektóre niedziele miesiąca sklepy są zamknięte. Ale czy jest więcej ludzi na mszy świętej? Czy jest więcej w związku z tym ludzi w kościele? Czy ci, którzy mają możliwość, nie zostali już odzwyczajeni przez długie lata? Oto jest właśnie pytanie. Pytanie, które prowadzi do wniosku, że w dzisiejszym świecie bywa tak, że Boga przedstawia się jako kogoś, kto tylko sprawia kłopoty. A ci, którzy go głoszą, albo którzy o nim mówią, albo choćby którzy o nim świadczą, że to jest jakiś skansen. Można na nich popatrzeć, bo to może być nawet ciekawe, ale popatrzeć z zewnątrz. Tak jak udając się gdzieś na wakacje, oglądamy skansen wsi mazowieckiej, skansen wsi kurpiowskiej. Owszem, podoba nam się, widać tam studnie, jak czerpano wodę i widać budynki sprzed 100 czy więcej lat. I wszystko to jest piękne, robimy sobie nawet tak zwane selfie, to dzisiaj coraz bardziej popularne, po czym odjeżdżamy dalej. I z Bogiem bywa podobnie. Ludzie udają się na wakacje, wielu ludzi, udają się na zwiedzanie, wejdą do bazyliki, do kościoła, ale wypatrzą tylko najlepsze miejsce, żeby tam sobie zrobić zdjęcie, nawet nie kościołowi, sobie. Selfie to znaczy ja sam, prawda, o mnie chodzi. Nie o tego drugiego, nie o tło, nie o kościół. Ja miałem kiedyś, zupełnie niedawno, na jesieni, być może Państwu o tym mówiłem, dość zabawną i pouczającą sytuację. Otóż byłem w Rzymie i to było jesienią, dzień krótszy, i byłem na placu świętego Piotra. I już podeszło dwoje ludzi i pytają, czy znam angielski. No, jako tak. Więc zaczynamy rozmawiać po angielsku i oni na placu świętego Piotra, kobieta, pani pyta mnie, a co to jest na plac i na katedrę? Mówię, to jest plac świętego Piotra. A ten budynek? No, ten budynek to jest katedra świętego Piotra. To jeszcze do niej tak bardzo nie trafiło. A kto tam jest? No mówię, no w katedrze tutaj nie ma teraz bezpośrednio nikogo, to są całe wieki i tak dalej, kultura, sztuka, a obok mieszka papież. Franciszek mówi tak. Oboje tak myślą, myślą, myślą i w końcu on mówi, wiesz co, wiem. I pokazuje na plac i na katedrę. To jest to, co pokazują w telewizji. To jest właśnie to, co pokazują w telewizji. I ponieważ w telewizji Boga nie pokazują, no to jest jakby poza nawiasem współczesnego świata. To się o nim nie mówi, a kiedy się go przypomina, to staje się niewygodne. Dlatego, że gdy przypomina się o Bogu i o wierności Panu Bogu, to zaczynają się kłopoty. Po co? Po co sobie przeszkadzać? Po co sobie psuć humor? Nawet, proszę Państwa, w sakramencie pokuty, w spowiedzi, często, proszę mi wierzyć, już nie chodzi o przebaczenie grzechów, bo pojęcia grzechu prawie nie ma. Chodzi o odzyskanie równowagi duchowej, o komfort, o pocieszenie. Ale ksiądz mnie nie pocieszył, ksiądz mnie nie podtrzymał na duchu. Ksiądz nie powiedział mi coś takiego, co prawda, co by mnie przywróciło dobre samopoczucie. Otóż to jest ta druga płaszczyzna. Powiedzmy więc sobie, w nawiązaniu do tej prośby modlitwy pańskiej, że totalne zniszczenie człowieka, czyli zwycięstwo zła, następuje wtedy, gdy się człowiekowi odbierze Boga i gdy się człowiekowi odbierze wiarę w Boga, pozostawiając tego człowieka samemu sobie. Ile razy powtarzamy? Dziesiątki razy, także na tych konferencjach. Kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam. Ale jeżeli ktoś Boga usunął z horyzontu swojego życia, to nieuchronnie skazuje się na samotność. Nawet jeżeli wokół ma dobrych i życzliwych ludzi, to są sytuacje, w których dobrzy i życzliwi ludzie nie wystarczają. Kiedy potrzebna jest szczególna moc i szczególna siła. I tak dochodzimy do kolejnej myśli. Mam nadzieję, że ją dobrze wyrażam. Mianowicie, nie powinniśmy stracić Boga z oczu, zwłaszcza wtedy, gdy grzeszymy, gdy dopuszczamy się tego, co złe, co niedobre. Otóż dla człowieka dobrego, niewinnego, Obecność Boga jest, jeżeli tak można powiedzieć, ona przychodzi samoistnie, bo ona wynika z wnętrza. Natomiast kiedy człowiek grzeszy, to wtedy najbardziej Boga potrzebuje. Gdy straci się Boga z oczu, to się straci siebie. Czyli największym złem, jakie może nas dotknąć, to jest sytuacja, gdy stracimy z Boga, gdy Go nie mamy w naszym życiu, gdy staje się On nieobecny, gdy pojawia się pustka. Wrócę jeszcze do tej myśli, która może się wydawać bardzo odważna, ale wiedzą Państwo, że istnieje pojęcie, i to od starożytności, felix culpa, czyli szczęśliwa wina. Szczęśliwa wina i szczęśliwy grzech, który prowadzi człowieka do Boga. Szczęśliwy grzech, który sprawia, że oczyszczamy siebie i wracamy do Pana Boga, doznając Jego miłosierdzia, Jego opieki, Jego przebaczenia. Tam, gdzie jest grzech, wołał święty Paweł, to tam ponad miarę silniejsza jest łaska. Paweł wiedział, co mówi. Był prześladowcą Kościoła. Miał na swoich rękach krew pierwszej wyznawcy Chrystusa. Wiedział doskonale, co znaczy stan, w którym człowiek dopuścił się wielu wykroczeń, wiele zła. Ale tym niemniej właśnie w tej sytuacji polega na Bogu. I drodzy Państwo, im bardziej człowiek pogrąży siebie, to tym większa, tym mocniejsza, tym silniejsza jest moc Pana Boga. Ważne jest więc, żebyśmy się modlili za tych, którzy wcale się nie modlą, mówiąc, ale nas zbaw ode złego. Są ciągle tacy, którzy wchodzą na drogę nawrócenia. I to nie jest przypadek, ani zwykła okoliczność, tylko skutek wytrwałej modlitwy milionów wiernych wyznawców Jezusa Chrystusa. Wracamy do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Nigdy nie modlimy się tylko we własnym imieniu i wyłącznie za siebie. Modlimy się za innych, którzy modlitwy potrzebują. I tutaj pewna praktyczna obserwacja. Otóż warto robić sobie od czasu do czasu, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy jakiś spokojniejszy czas w naszym życiu, warto sobie robić rachunek sumienia i spojrzeć, pomyśleć sobie, czego w życiu najbardziej się wstydzimy. Co w naszym życiu stanowi największy grzech, największy występek. Ale nie po to, żebyśmy mnożyli pamięć o tym, co złe. Tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mnożyli wdzięczność za to, że nas Pan Bóg z tego wydobył. Że możemy powiedzieć, że dzisiaj już bym tego nie zrobił. Dzisiaj już jestem dojrzalszy, bliższy Pana Boga. A czasami trzeba powiedzieć jeszcze inaczej. Nie wiem, jak zachowałbym się dzisiaj, bo to znów słowa świętego Pawła. Każdemu, komu wydaje się, że stoi, niech baczy, niech uważa, żeby nie upadł. A więc i człowiek dobry modli się, ale nas zbaw ode złego. A daleko bardziej ci spośród nas, którzy są naznaczeni grzechem, ale to złe skojarzenie, to złe słowo, którzy są naznaczeni przebaczeniem i miłosierdziem. Boże miłosierdzie i Boże przebaczenie jest większe niż jakikolwiek grzech. Gdy robimy rachunek sumienia, to nie jest tak, jak idziemy do psychologa czy do psychiatry. Nie wiem, jak to wygląda, bo nie byłem w szczegółach, ale domyślam się, że opowiada się tam swoje życie, jego uwikłania, jego trudności i tak dalej. Otóż w rachunku sumienia my nie celebrujemy swoich grzechów, nie rozpamiętujemy ich, żeby nas one poniżały. My celebrujemy miłosierdzie Boga i jesteśmy wdzięczni, że przeprowadził nas przez taką mroczną dolinę naszego życia. I możemy wtedy tym mocniej, tym pewniej modlić się, ale nas zbaw ode złego tak, jak zrobiłeś to, uczyniłeś to wiele razy w przeszłości. Czyli chrześcijaństwo, bilansując tę część naszej refleksji, nie jest ideologią, która chce zmieniać świat na siłę, która chce zniszczyć zło, wyrugować zło, tak żeby go nie było, bo gdyby zabrała się do niszczenia zła, gdyby chrześcijaństwo zabrało się do niszczenia zła, to musiałoby używać złych środków, tak jak każda rewolucja społeczna, ekonomiczna, obyczajowa i tak dalej. Otóż chrześcijaństwo woła o naprawę nas samych, każdej i każdego z nas. O naprawę, która nie jest naszym dziełem, nawet nie jest dziełem pracy nad sobą. Ona jest dziełem Pana Boga, bo to On wyrywa nas z tych odmętów tego, co złe. I wreszcie ostatni wątek w naszej dzisiejszej refleksji. O co chodzi w tej prośbie? Czy powinniśmy modlić się, ale nas zbaw od zła, zła bezosobowego, każdego zła? Czy powinniśmy się modlić, ale nas zbaw ode złego, przez duże Z, czyli ale nas wybaw od szatana? Otóż oba te wymiary dochodzą do głosu, ale zdecydowanie przeważa ten pierwszy. Zwróćmy uwagę, że po grecku w Ewangelii, tak jak zostały zapisane słowa Jezusa, nie mówi się alaryzaj hemas apotu diabolu. Byłoby to zrozumiałe dla nas, ale wybaw nas od diabła. Czy alaryzaj hemas apotu satanu. Nie. Nie mówi się tak. Istnieje zło osobowe. Istnieje szatan. Słowo szatan jest pochodzenia hebrajskiego i znaczy po polsku wróg, przeciwnik. Szatan jest wrogiem Boga i wrogiem człowieka i wrogiem wszystkich ludzi. Szatan, jak mówi Boże objawienie w Piśmie Świętym, to upadły anioł, który odpadł od Boga na skutek nieposłuszeństwa i od tej pory stale wszystkich chce do nieposłuszeństwa przywodzić. Szatan jest postacią niezwykle tajemniczą. Można by powiedzieć jednak tak. Szatan istnieje, bo istnieje Bóg. Jeżeli nie ma Boga, to nie ma szatana. Otóż można by powiedzieć, że Bóg w swojej tajemnicy, której nie zrozumiemy, dopuścił istnienie i działania szatana. Może jest tak dlatego, że uczynił nas wolnymi, że właśnie chce, abyśmy z siebie również wydobywali tę duchową moc wybierania dobra. Żebyśmy pokazali, wykazywali, że nie pójdziemy w ślady tego, który będąc tak blisko Boga, od Niego odpadł, że jesteśmy od Niego mocniejsi, silniejsi. Po grecku nazwano szatana diabolos, co przeszło do polskiego jako diabeł. Słowo diabolos pochodzi od czasownika diaballo. To jest po polsku dzielę, rozdzielam, skłócam, jątrzę. Diabeł to ten, który skłóca ludzi, który jątrzy, który wprowadza podziały pomiędzy ludźmi. Zwróćmy uwagę, obie nazwy, i szatan, i diabeł, tej osobowej istoty bardzo wyraźnie oddają jego istotę, oddają jego tożsamość, oddają, wyrażają ten, to, kim ta istota jest. Nie możemy lekceważyć istnienia szatana, ale nie możemy go również przeceniać. Świat jest Boży. Zwróćmy uwagę, że w credo, czyli w wyznaniu wiary, mówimy: wierzę w Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale nie wyznajemy prawdy o istnieniu szatana. Nie chcemy jej eksponować. Nie chcemy go nakręcać. Nie chcemy go wybijać na pierwsze miejsce, bo jemu dokładnie o to chodzi. Otóż z jednej strony w naszym myśleniu i mówieniu o szatanie może dochodzić do głosu przesada. Ta przesada jest widoczna, moim zdaniem, również w naszych czasach, kiedy modne albo bardzo powszechne stają się rozmaite egzorcyzmy, wypędzenia, powiedzmy sobie, jakieś takie spotkania, wydarzenia, w których szatanowi przyznaje się bardzo dużo miejsca. Żeby było jasne, drodzy Państwo, ja nie neguję tego, że istnieją opętania, że potrzebne są egzorcyzmy. Sam raz czy drugi miałem do czynienia z taką sytuacją. Jeden raz w samych w ogóle początkach kapłańskiej przygody, nawet trochę przed nią. Otóż takie rzeczy zostają w pamięci. Takie rzeczy są i trwają później gdzieś tam w świadomości. Ale nie można tego wyolbrzymiać tak, iżby Bóg zszedł na drugi plan. Na pierwszym planie jest Bóg. A jeżeli przydarza się, jeżeli zdarza się, a bywa tak, że ktoś wpada w sidła tej tajemniczej, mrocznej istoty, to i tak na pierwszym planie jest Bóg. Na drugim biegunie naszego nastawienia i postawy wobec szatana jest banalizowanie go. Są kpiny. Otóż szatan stał się postacią o rysach mitologicznych, stał się postacią z folkloru, stał się postacią groteskową. Maluje się go z ogonem, uszy, prawda, wygląd takiej istoty, która przypomina jakieś takie zwierzę, którego nie lubimy. Wygląd sam im będzie gorszy i bardziej odrażający, tym będzie bardziej szatański. Ale sprawa polega na tym, że ludzie zamiast się go bać, to się z niego śmieją. To po prostu lekceważą. I jemu też o to chodzi. Tak jak chodzi o to, żeby on był na pierwszym miejscu, tak również chodzi o to, żeby go wykpić, żeby go zlekceważyć, żeby osłabić czujność, żeby mógł działać w sposób, który będzie skuteczniejszy. Więc nie można lekceważyć szatana. Przeciwnie, on jest i działa. Ale zło, które istnieje w świecie, ono ma szerszy zasięg. Przypominają sobie Państwo przypowieść Pana Jezusa o pszenicy i konkolu. Mówił Pan Jezus, że pewien człowiek zasiał dobre ziarno. A gdy później wstał, wyszedł na pole, to zobaczył, że wśród pszenicy jest również i konkol. I powiada, jak to się stało? Przecież posiałem dobre ziarno. I wtedy słyszę odpowiedź: nieprzyjaciel to uczynił. To wobec tego wyrugję, zabiorę, wyplenię to, co ten konkol. Nie. Pozwól im ruść aż do żniwa. A kiedy przyjdą żniwa, powiem żeńcom: zbierzcie wszystko, zróbcie łódzkę i zabierzcie zboże do moich spichlerzy, a chwasty wyrzućcie precz. I to jest dobry obraz świata. Bóg uczynił świat dobrym, a nawet bardzo dobrym, tak jak czytamy w Księdze Rodzaju na samym jej początku. Ale w tym świecie stworzonym przez Boga istnieje również konkol. Czasami nas to dziwi, zaskakuje i oburza. Skąd tyle zła? Dlaczego tyle zła? Nie mógłby sobie Pan Bóg z tym poradzić? Ale nie modlimy się: Boże, wyjdź i zrób porządek ze światem, który stworzyłeś. Tylko modlimy się: ale nas zbaw, czyli uchroń, ocal ode złego. Spraw, abyśmy w to zło nie popadli. Ono jest i istnieje aż do skończenia świata, ale nie będzie bezkarne. Bóg przywróci zachwianą sprawiedliwość. Ta prośba, siódma prośba, stanowi zakończenie modlitwy pańskiej. Ona nawiązuje do trzech pierwszych. Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A wszystkie te można streścić również: ale nas zbaw ode złego. Gdy prosimy o wybawienie od zła, to prosimy, by całość tej modlitwy się spełniła. A gdy nam się wydaje, że w świecie jest tego zła tak dużo, to wtedy tym bardziej polegamy na Bogu i wtedy pozostają już tylko ramiona Chrystusa i krzyż. Że gdy patrzymy na krzyż, to widzimy, że zło zostało pokonane. Nawet jeżeli wciąż jeszcze istnieje i nawet jeżeli boleśnie daje o sobie znać. Stąd na przedłużeniu tej prośby powinna znaleźć się, powinno być zawsze dziękczynienie Bogu. Myślę, że na zakończenie tej refleksji i na zakończenie naszych tegorocznych konferencji dobrze jest przytoczyć fragment listu świętego Pawła do Rzymian. W tym liście do Rzymian święty Paweł rozważa rozmaite aspekty tajemnicy Chrystusa oraz chrześcijańskiego życia. Wyjaśnia, tłumaczy, że chrześcijanin może być sobą przede wszystkim dzięki zaufaniu Bogu, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie. I kiedy wyjaśnił tę prawdę, to wtedy jego list, jego refleksja, jego rozważania przechodzą w modlitwę. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć na krzyżu, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga, i przyczynia się za nami. Zwróćmy uwagę, w tej refleksji nad złem Paweł powiada: nikt nie może nas oskarżać, ponieważ jesteśmy po stronie Boga. I nawet gdy dopuszczamy się czegoś złego, Jego miłosierdzie jest ważniejsze niż grzechy. Nikt nie może nas potępić, ponieważ za nas Syn Boży poniósł śmierć na krzyżu. I dalej. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Oto jest, można by powiedzieć, druga pozytywna strona, ale nas zba ode złego. Złem byłoby to, gdybyśmy odpadli, odłączyli się od Chrystusa. Proszę Państwa, kiedy jesteście na mszy świętej, to cały czas modlitwy kapłana i modlitwy ludzi przeplatają się ze sobą. Ale proszę zwrócić uwagę, że gdy od Kościół wierni śpiewają Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, kapłan łamie kawałek ciała pańskiego i łączy z krwią pańską, aby uprzytomnić, uzmysłowić dwie natury Chrystusa, boską i ludzką, to później jest taka modlitwa, która w mszale, mogą Państwo poprosić księdza, żeby pokazał, poprzedzają takie słowa napisane na czerwono, że tę modlitwę kapłan odmawia po cichu i tylko on sam. Jedna, jedyna modlitwa, którą odmawia po cichu i sam. Zanim uklękniemy i zanim podniesiemy hostię. Można chodzić do kościoła przez całe życie i można o tym nie wiedzieć. A ostatnie słowa tej modlitwy brzmią tak: i nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. To jest to najważniejsze, to jest to największe zło, które może spotkać człowieka i które może spotkać kapłana. Sprawując Eucharystię, prosi Chrystusa, by pomimo wszystkich swoich słabości, swoich grzechów, swoich zaszłości, swojej małości, żeby nie doszło do tego, co najgorsze. I nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Kto z nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie? Ucisk? Prześladowanie? Głód? Nagość? Niebezpieczeństwo? Miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu nasz. To jest ta Pawłowa modlitwa w samym środku listu. Modlitwa, która jest rozwinięciem słów: ale nas zbaw ode złego. Czyli oby nic nie zdołało nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. I nie pozwól mi odpaść od Ciebie. To jest sens tej ostatniej modlitwy. Bardzo Państwu dziękuję. Kończymy tegoroczne konferencje. Mamy za sobą, proszę Państwa, być może są tacy, którzy pamiętają, 32 lata wspólnej refleksji. rozpoczętej w 1986 roku w parafii Opatrzności Bożej, potem równolegle w dwóch parafiach, kontynuowanej od ponad 20 lat tylko w parafii Zwiastowania Pańskiego. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu. Ja Państwu powiem może taki przykład, znaczy nie przykład, ale taki obraz. Jeżeli chce się komuś dać pić, jeżeli chce się wyjść naprzeciw jego pragnieniu, to się nie nalewa wody do talerzyka, tylko do głębokiego kubka. Otóż Państwo nie byli przez cały ten czas takim płytkim talerzykiem. Byli Państwo przez cały czas takim głębokim kubkiem, takim naczyniem, do którego można było nalać dużo wody życia. Dużo wody, która pochodzi z, która jest owocem refleksji nad Ewangelią i przeżywania Ewangelii. I to jest bardzo piękne. Za to bardzo dziękuję. W ostatnich miesiącach, ponieważ te konferencje są również nagrywane i puszczane w internecie, było około 220 tysięcy odsłon. Bardzo serdecznie również pozdrawiamy i dziękujemy tym wszystkim, którzy chcieli słuchać tych konferencji, którzy też okazali się takimi właśnie pojemnymi naczyniami. Bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza dzisiaj nie ma ich, pani Bożena Godycka, która przez pierwsze lata cierpliwie spisywała jeszcze konferencje, to było na maszynie, trzeba było to poprawiać, potem rozdawaliśmy te maszynowe zapisy. Pan Józef Zwierko, którego już pamiętamy, bo to zaledwie kilka lat temu, kiedy przestał z powodu stanu zdrowia, ale przez cały lat nagrywał, propagował to wielkie dzieło. Bardzo serdecznie dziękuję panu Jerzemu, panu Tomaszowi, panu Bogdanowi, zwłaszcza pan Jerzy, pan Tomasz, którzy wykonali ogromne dzieło w takim upowszechnianiu naszej konferencji. Pan Bogdan tutaj dbał o światło i o dźwięk. Bardzo, bardzo za to dziękuję. I dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Życzę Państwu dobrych, spokojnych, udanych wakacji, spokojnego czasu. Życzę wszystkiego, co najlepsze. A co do przyszłości, to mamy teraz, muzułmanie mają Ramadan i oni ciągle powtarzają Inshallah, znaczy po polsku jak Bóg da, więc może na tym zostaniemy, przy tym będziemy. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Zachowuję zawsze, gdzie jestem, cokolwiek robię, zachowuję w takiej żywej i wdzięcznej pamięci. To naprawdę bardzo, bardzo piękny czas. Dzisiaj na ten czas, który przed nami, pod Twoją obronę.
Ja, święta Boże.